Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do wysłuchania katechezy z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Katechezę wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Zygmunt Zimowski, pasterz Kościoła Radomskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie bez wzruszenia każdego roku obchodzimy dzień 13 maja, liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, inaczej mówiąc wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. W tym roku to wzruszenie jest jeszcze większe, ponieważ jak pamiętamy, jest to rocznica, 25. rocznica zamachu na życie Jana Pawła II na placu świętego Piotra. Po okrutnym strzale z 13 maja na placu świętego Piotra mogliśmy się ewidentnie przekonać, że wszystkie regiony na naszej ziemi są już bardzo skażone, zagrożone. To coś gorszego niż Czernobyl. Nikt ani nic nie zabezpiecza przed falą terroryzmu i gwałtu. Wtedy strzelono przecież do kogoś, kto cały świat nazywał świętym, do kogoś, kto wciąż stał na straży świętości. Może to tylko dziwny i rozpaczliwy odruch, ponieważ ten, który strzelał, względnie w imieniu których strzelał, nie wiedzą już, że świat bez świętości nie może się ostać. Kierując się chęcią destrukcji, dążyli do tego, by świat zniszczyć, pogrzebać w nim całkowicie cywilizację miłości. Dlatego my musimy nadal, wpatrzeni w niepokalane serce Maryi, konsekwentnie służyć samemu Bogu. W tym względzie bardzo wymowny i wzniosły był przykład naszego księdza prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niebawem będziemy również wspominać 25-lecie od jego śmierci. Człowiek ten był jakby a priorycznie nastawiony na wyłączne solideo, Bogu samemu, na krzewienie i budowanie cywilizacji miłości. Ileż dzięki temu zdziałał dla naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce, ale także dla Kościoła powszechnego i świata. Dopiero po śmierci okazało się, że jego solideo było całkowicie utożsamiane z soli homini, samemu człowiekowi. Taka bowiem jest struktura naszej wiary chrześcijańskiej. Odkąd odwieczne Słowo zstąpiło na ziemię, od tej chwili, kiedy Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami, przybliżył nam siebie samego i odtąd człowiek stał się, można powiedzieć, miejscem Boga w świecie. Wszystko, co służy Bogu, musi służyć człowiekowi. Niebezpieczna jest droga odwrotna, to znaczy antropologiczny absolutyzm, który a priori wyklucza wizję tej perspektywy, której na imię świętość, duchowość, Bóg. Wtedy można się z człowiekiem rozminąć i przekonać się, że przez cały czas służyło się tylko jakiejś idei o człowieku, jakiemuś obrazowi człowieka, a nie samemu konkretnemu człowiekowi, do którego, jak zaznaczył Ojciec Święty Jan Paweł II w swej pierwszej encyklice, muszą z konieczności prowadzić wszystkie drogi Kościoła, bo człowiek jest pierwszą i zasadniczą drogą Kościoła, człowiek konkretny, człowiek odkupiony, każdy z nas. Solideo, Bogu samemu. Dzisiaj po latach widzimy, ileż błogosławieństwo przyniosło narodowi takie służenie. Cywilizacja miłości bazująca na tym wymiarze duchowym, gruntująca świętość, musi mieć taki a prioryczny stan i musi go konsekwentnie do końca realizować, nawet gdyby ten koniec miał przyjąć barwę krwi. Za wszelką cenę, jako chrześcijanie, musimy ustawicznie uczyć patrzeć z ziemi na to, co jest w górze, umieć ukazywać z ziemi otwarte niebo. Duchowość, świętość to są wartości, których się od nas wymaga, tym bardziej, że jesteśmy współtwórcami cywilizacji miłości. Dlatego, moi drodzy, ostatecznym zakotwiczeniem, zaczepieniem działalności kapłańskiej i duszpasterskiej jest dla nas krzyż, krzyż naszego Zbawiciela, krzyż zmartwychwstałego. Musimy być gotowi na wszystko, nawet gdyby trzeba było powiedzieć, że musimy oddać życie za wiarę, za Chrystusa. Tak zresztą jak Jan Paweł II swoje totus tuus 20 lat temu podpisał własną krwią. Choć człowiek zadał mu cios, on się jednak nie zmienił w stosunku do człowieka. Nadal był zdecydowanym twórcą i krzewicielem cywilizacji miłości i najbardziej bliskim współczesnemu człowiekowi. Można powiedzieć, jak często słyszałem we Włoszech, ten człowiek z dalekiego kraju stał się najbliższym Rzymianom, Amerykanom, Nowozelandczykom, Australijczykom, Japończykom, Rosjanom, Czechom, Niemcom, Francuzom i można powiedzieć w ogóle wszystkim ludziom, nawet tym dobrej woli. Dlatego, moi drodzy, chciejmy dzisiaj w tę rocznicę modlić się w sposób szczególny o pokój w świecie. Modlić się, moi drodzy, w intencjach rychej beatyfikacji Jana Pawła II, dzisiaj sługi Bożego. spoglądając na niepokalane serce Maryi, przypominamy sobie orędzie fatimskie. Można powiedzieć, że na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia papież Jan Paweł II postanowił opublikować zapis trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Po dramatach i okrucieństwach dwudziestego stulecia, jednego z kluczowych okresów ludzkich dziejów, którego kulminacyjnym momentem był krwawy zamach na słodkiego Chrystusa na ziemi, zostaje oto ujawniona rzeczywistość, która współtworzy historię, a zarazem wyjaśnia jej głęboki sens w perspektywie duchowej, niechętnie przyjmowanej przez współczesną mentalność, pozostającą pod silnym wpływem racjonalizmu. Objawienie i nadprzyrodzone znaki występują w całych dziejach, wkraczając w centrum ludzkich wydarzeń i towarzyszą historii świata, zdumiewając wierzących i niewierzących. Zjawiska te nie mogą być sprzeczne z treścią wiary, natomiast winny być skupione wokół centralnego motywu chrystusowego przepowiadania, wokół miłości Ojca, która pobudza ludzi do nawrócenia i daje im łaskę, aby potrafili zawierzyć Mu synowską ufnością. Taką wymowę ma również orędzie z Fatimy, którego naglące wezwanie do nawrócenia i pokuty wprowadza nas w istocie w samo serce Ewangelii. W 1917 roku nikt nie mógł sobie wyobrazić tego wszystkiego. Troje pastuszków z Fatimy widzi, słyszy i zapamiętuje objawienie, a Łucja, świadek do niedawna jeszcze żyjący na polecenie biskupa Leiri i za przyzwoleniem Matki Bożej, utrwala je na piśmie. Trzecia część tajemnicy została napisana na polecenie Jego Ekscelencji biskupa i Matki Najświętszej 3 stycznia 1944 roku. Moi drodzy, z kolei Jan Paweł II poprosił o dostarczenie koperty z trzecią częścią tajemnicy po zamachu z 13 maja 1981 roku. Ksiądz kardynał Franjo Szeper, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przekazał w dniu 18 lipca tegoż roku Jego Ekscelencji arcybiskupowi Edwardowi Martinezowi Somalo, substytutowi sekretariatu stanu, dwie koperty, białą z oryginalnym tekstem siostry Łucji w języku portugalskim oraz pomarańczową z tłumaczeniem tajemnicy na język włoski. 11 sierpnia tegoż roku arcybiskup Martinez zwrócił obydwie koperty do archiwum Świętego Oficjum. Jak wiadomo, papież Jan Paweł II od samego początku powziął myśl o zawierzeniu świata niepokalanemu sercu Maryi i sam ułożył modlitwę, która miała zostać odczytana podczas liturgii, którą nazwał aktem zawierzenia, sprawowanej w Bazylice Matki Bożej Większej 7 czerwca 1981 roku w uroczystość zesłania Ducha Świętego, dzień wybrany jako wspomnienie 1600. rocznicy Soboru Konstantynopolitańskiego I i 1550. rocznicy Soboru Efeskiego. Ponieważ papież nie mógł w niej uczestniczyć, wiemy, z powodu choroby po zamachu, odtworzono jego przemówienie uprzednio zarejestrowane na taśmie. Co zawarł Jan Paweł II w tym właśnie zawierzeniu? Przede wszystkim wołał do Maryi: o Matko Chrystusa, przyjmij to wołanie brzemienne cierpieniem wszystkich ludzi, brzemienne cierpieniem całych społeczeństw. Pomagaj nam zwyciężać mocą Ducha Świętego wszelki grzech, grzech człowieka i grzech świata, grzech w każdej postaci. Niech w dziejach świata ujawni się, wołał Jan Paweł II raz jeszcze, nieskończona moc zbawcza odkupienia, moc miłosiernej miłości. Niech ona powstrzyma zło, niech przemieni sumienia, niech w Twoim niepokalanym sercu ukaże się wszystkim światło nadziei. Moi drodzy, popatrzmy jeszcze raz na tajemnicę fatimską. Jest ona rzeczywiście przesłaniem dla świata. Przybliżmy treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. Pisze siostra Ucja: piszę w duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazujesz poprzez Jego Ekscelencję czcigodnego biskupa Leiri i Twoją i moją Najświętszą Matkę. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie naszej Pani nieco wyżej anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat, ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki naszej Pani w jego kierunku. Anioł, wskazując prawą rękę ziemię, powiedział mocnym głosem: pokuta, pokuta, pokuta. I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim. Biskupa, odzianego w biel, mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż, zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto, w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku. I w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do którego zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga. W ten sposób, moi drodzy, przedstawiła Ucja to, co widziała, trzecią część tajemnicy fatimskiej. Jak należy zinterpretować ten tekst? Wspaniały komentarz teologiczny przekazał nam ksiądz kardynał Józef Ratzinger, wówczas prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Na początku tego komentarza zauważa: tak zwana trzecia tajemnica fatimska, której zapis po długim czasie zostaje tu w całości opublikowany na polecenie Ojca Świętego Jana Pawła II, była przedmiotem tak licznych spekulacji, że uważny czytelnik tego tekstu zapewne dozna rozczarowania lub uczucia głębokiego zdziwienia. Nie zostaje bowiem ujawniona żadna wielka tajemnica ani uchylona zasłona przyszłości. Widzimy w niej Kościół męczenników minionego już stulecia, ukazany w obrazie, który opisany jest trudno zrozumiałym językiem symbolicznym. Czy właśnie to Matka Chrystusa pragnęła przekazać chrześcijaństwo i ludzkości w epoce wielkich problemów i niepokojów? Czy ma to nam pomóc na początku nowego tysiąclecia? Czy też są to tylko projekcje wewnętrznego świata dzieci, wyrosłych w klimacie głębokiej pobożności, ale zarazem przerażonych kataklizmami, jakie zagrażały ich epoce? Jak powinniśmy rozumieć tę wizję? Co o niej myśleć? To pytania, jakie zadaje sobie kardynał na początku teologicznego komentarza do trzeciej tajemnicy fatimskiej. Po objaśnieniu, na czym polega objawienie publiczne i objawienie prywatne i ich miejsce w teologii pokazuje strukturę antropologicznego objawienia prywatnego. A w trzeciej części tego komentarza, który chcę przybliżyć w sposób jakiś przystępny, a zarazem przejrzysty, usiłuje zinterpretować tajemnicę fatimską. Ksiądz kardynał przypomina, że pierwsza i druga część tajemnicy fatimskiej zostały już bardzo szeroko umówione w literaturze dotyczącej tego tematu, że nie ma potrzeby wyjaśniać ich tutaj po raz kolejny. Mówi, chciałbym jedynie pokrótce zwrócić uwagę na punkt najbardziej istotny. Przez jedną straszną chwilę dzieci doświadczyły wizji piekła. Widziały upadek dusz nieszczęsnych grzeszników. Z kolei zostaje im powiedziane, dlaczego wystawiono je na to przeżycie, aby je zbawić, ukazać im drogę zbawienia. Przychodzą tu na myśl słowa z pierwszego listu świętego Piotra: cel waszej wiary, zbawienie dusz. A jak wygląda, moi drodzy, ta trzecia część tajemnicy fatimskiej, którą chce nam zinterpretować i przybliżyć ksiądz kardynał? Napisał, jak wynika z zamieszczonych wcześniej dokumentów, interpretacja, którą kardynał Sodano przedstawił w swoich oświadczeniach z 13 maja, została najpierw przedłożona bezpośrednio siostrze Ucji. Wypowiadając się na ten temat, siostra Ucja zauważyła przede wszystkim, że została jej dana wizja, ale nie jej interpretacja. Interpretacja, powiedziała siostra Ucja, nie należy do widzącego, ale do Kościoła. Jednakże po odczytaniu tekstu stwierdziła, że przedstawiona interpretacja odpowiada temu, czego sama doświadczyła, i że ze swej strony uznaje ją za prawidłową. Przejdźmy, moi drodzy, do samej tajemnicy. Podczas gdy kluczem do pierwszej i drugiej części tajemnicy są, jak przypomnieliśmy, słowa zbawiać duszę, kluczem do tej tajemnicy jest potrójne wołanie: pokuta, pokuta, pokuta. Ksiądz kardynał Ratzinger mówi, że przychodzą na myśl słowa z Ewangelii świętego Marka: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Rozumieć znaki czasu znaczy rozumieć pilną potrzebę pokuty, nawrócenia, wiary. Jest to właściwa odpowiedź na moment dziejowy niosący wielkie zagrożenia, które zostaną ukazane w następnych obrazach. Przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczególnym obrazom. Jak słyszeliśmy w lekturze tej właśnie tajemnicy, anioł z ognistym mieczem stojący po lewej stronie Matki Bożej przypomina obraz z Apokalipsy. Przedstawia, można powiedzieć, groźbę sądu wiszącą nad światem. Myśl, że świat może spłonąć w morzu ognia, nie jawi się już bynajmniej jako czysty wytwór fantazji. Człowiek sam przez swoje wynalazki zgotował na siebie ognisty miecz. Wizja wskazuje potem na siłę, która przeciwstawia się mocy zniszczenia. Jaśniejąca blaskiem postać Matki Bożej i pochodzące w jakiś sposób od tego blasku wezwanie do pokuty. Ksiądz kardynał zauważa, że w ten sposób zostaje podkreślone znaczenie wolności człowieka. Przyszłość nie jest bynajmniej nieodwołalnie przesądzona, a obraz, który widziały dzieci, nie jest wcale filmem ukazującym z wyprzedzeniem przyszłość, w której niczego już się nie można zmienić. W rzeczywistości całe widzenie odbywa się wyłącznie po to, aby przypomnieć o wolności człowieka i nadać tej wolności konkretny, konstruktywny kierunek. Celem wizji nie jest zatem pokazanie filmu z przyszłości już raz na zawsze ustalonej. Jej cel jest dokładnie przeciwny. Ma ona mobilizować siły do przemiany ku dobru. Mamy wpatrywać się w niepokalane serce Maryi, aby na jej wzór kształtować nasze serca. Następnie, moi drodzy, w wizji pojawiają się postacie ludzkie. Biskup odziany w biel. Siostra Ucja dodaje, mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty. Inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice Na koniec mężczyźni i kobiety różnych klas i pozycji społecznych. Papież wydaje się wyraźnie poprzedzać pozostałych, drżąc i cierpiąc w obliczu wszystkich otaczających go okropności. Nie tylko budowle miasta są na pół zburzone, droga papieża wiedzie pośród martwych ludzkich ciał. Droga Kościoła zostaje tutaj opisana jako droga krzyżowa, jako wędrówka przez czas przemocy i zniszczenia. W tym obrazie można, moi drodzy, dostrzec historię całego minionego stulecia, XX wieku. Podobnie jak różne miejsca na ziemi są syntetycznie ukazane w dwóch obrazach góry i miasta i zwrócone ku krzyżowi, tak też różne chwile dziejowe są przedstawione skrótowo. W widzeniu możemy rozpoznać minione stulecie jako wiek męczenników, jako wiek cierpień i prześladowań Kościoła, jako wiek wojen światowych i licznych wojen lokalnych, które miały miejsce w jego drugiej połowie i sprawiły, że ludzkość zaznała nowych form okrucieństwa. W zwierciadle tej wizji widzimy przechodzących świadków wiary kolejnych dziesięcioleci. Odnośnie tego wydaje się ważnym przytoczyć, pisze kardynał Ratzinger, zdanie z listu, jaki siostra Ucja napisała do Ojca Świętego 12 maja 1982 roku. Oto słowa. Trzecia część tajemnicy odnosi się do słów naszej Pani. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie miał wiele do cierpienia, różne narody zginą. W drodze krzyżowej tego minionego stulecia postać papieża odgrywa szczególną rolę. W obrazie uciążliwego wchodzenia na szczyt góry można z pewnością dostrzec jednocześnie odwołanie do różnych papieży, którzy, poczynając od Piusa X, aż do papieża Jana Pawła II, mieli udział w cierpieniach swojego stulecia i starali się iść przez nią drogą wiodącą ku krzyżowi. W wizji również papież zostaje zabity na drodze męczenników. Czyż Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy po zamachu z 13 maja 1981 roku polecił przynieść sobie tekst trzeciej tajemnicy, mógł nie rozpoznać w nim własnego przeznaczenia? Tamtego dnia znalazł się bardzo blisko granicy śmierci i sam tak wyjaśniał potem swoje ocalenie. Oto słowa papieża z 13 maja 1994 roku wypowiedziane w Fatimie. Macierzyńska dłoń kierowała biegiem tej kuli i papież w agonii zatrzymał się na progu śmierci. Fakt, iż macierzyńska dłoń zmieniła bieg śmiertelnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, podkreśla kardynał, które mogą oddziaływać na historię i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji. Popatrzmy jeszcze na zakończenie tajemnicy fatimskiej. Przywodzi na myśl obrazy, które siostra Ucja mogła widzieć w książkach do nabożeństwa, a których treść nawiązuje do odwiecznych intuicji wiary. Jest to wizja krzepiąca, w której historia pełna krwi i łez zostaje jak gdyby poddana uzdrawiającej mocy Boga. Aniołowie stojący pod ramionami krzyża gromadzą krew męczenników i skrapiają nią dusze, które zbliżają się do Boga. Krew Chrystusa i krew męczenników są tu ukazane razem. Krew męczenników wypływa z ramion krzyża, ich męczeństwo połączone jest więzią solidarności z męką Chrystusa, stanowi z nią jedno. Męczennicy dopełniają brak i udręk Chrystusa dla dobra Jego Kościoła, jak pisze święty Paweł w liście do Kolosan. Samo ich życie stało się Eucharystią, wpisaną w tajemnicę ziarna, które obumiera i przynosi owoc. Moi drodzy, w ten sposób dochodzimy do ostatniego pytania, co oznacza tajemnica fatimska jako całość złożona z trzech części. Co ma nam powiedzieć? Przede wszystkim, mówi kardynał, musimy stwierdzić, że wydarzenia, do których odnosi się trzecia część tajemnicy fatimskiej, zdają się już należeć do przeszłości. Jeżeli były tu przedstawione konkretne wydarzenia, to należą już one do przeszłości. Powróćmy jeszcze raz do daty 13 maja 1981 roku. To jak gdyby na Ojcu Świętym sprawdziły się słowa wypowiedziane do Matki Bożej i przekazane w orędziu fatimskim. Ksiądz kardynał Ratzinger w komentarzu stawia jeszcze następujące pytanie. Chciałbym na koniec powrócić jeszcze do kluczowych słów tajemnicy fatimskiej, które słusznie zyskały wielki rozgłos. Moje niepokalane serce zwycięży. Co to oznacza? Odpowiada ksiądz kardynał Ratzinger. Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez kontemplację Boga jest silniejsze niż karabiny i oręż wszelkiego rodzaju. Fiat wypowiedziane przez Maryję to słowo jej serca. Zmieniło bieg dziejów świata, ponieważ ona wydała na ten świat Zbawiciela, ponieważ dzięki jej tak Bóg mógł stać się człowiekiem w naszym świecie i pozostaje z nim na zawsze. Szatan ma moc nad tym światem, widzimy to i nieustannie tego doświadczamy. Ma moc, bo nasza wolność pozwala się wciąż odwodzić od Boga. Od kiedy jednak sam Bóg ma ludzkie serce i dzięki temu skierował wolność człowieka ku dobru, ku Bogu, wolność do czynienia zła nie ma już ostatniego słowa. Od tamtej pory nabiera mocy słowo. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Orędzie z Fatimy kończy kardynał Ratzinger, wzywa nas, byśmy zaufali tej obietnicy. Moi kochani, wzywa nas do tego, abyśmy wpatrzeni w niepokalane serce Maryi mieli serce dziecka wobec Boga, czyli starali się o naszą świętość, abyśmy mieli serce matki względem innych ludzi, byśmy w naszym życiu kierowali się nową wyobraźnią miłosierdzia i wreszcie, aby nasze serce było sercem sędziego dla samego siebie. Oznacza to, aby każdy z nas widział swoje miejsce w Kościele, abyśmy umieli stanąć z Maryją pod krzyżem i z nią przemieniali świat. Na tę wielką pracę przemieniania naszych serc, a poprzez nie przemienienia świata, serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Była to katecheza z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie, którą wygłosił ksiądz biskup Zygmunt Zimowski, pasterz Kościoła Radomskiego.